Serdecznie witam naszych gości rosyjskich. To jest drugi dzień ich pobytu i to jest już jak tradycyjnie, to jest szóste spotkanie tego, co nazwaliśmy. Co mówisz? Aha, dotychczas nie było. No dobrze. To jest szóste spotkanie tego, co nazywamy klubem polsko-rosyjskim i co roku, a często dwa razy w roku przyjeżdża grupa młodych intelektualistów, ludzi jakoś tam zaangażowanych w politykę, ale nie politycy. Dziennikarze, intelektualiści, którzy się zajmują problemami polityki i rozmawiają z swoimi odpowiednikami, przedstawicielami zazwyczaj dobrze znanymi młodych środowisk intelektualnych polskich, takich, którzy zaangażowanych są jakoś, a przynajmniej interesują się problematyką polityczną. Wczoraj posiedzenie klubu było poświęcone nowym ruchom miejskim, więc, że tak powiem, temat, można powiedzieć, nowy również o nas. Natomiast dzisiaj temat jest zresztą wybrany przez naszych gości rosyjskich. Mi się wydaje, że temat pasjonujący. To jest starzy i nowi wrogowie Rosjan. W tym... Co? To nieprawda, ja skazał?
Nie, ja mówię o tym
sekretarzu. Nie, ja znam. Ten temat zawiera pewną dwuznaczność, dlatego starzy i nowi wrogowie Rosjan, można powiedzieć, że można patrzeć z dwóch stron, to znaczy ze strony świata zewnętrznego, którego stosunek do Rosji ulegał zmianie, i zwłaszcza jeżeli chodzi o Zachód, na pewno ulegał zmianie, zwłaszcza pod wpływem tego, co się działo i dzieje na Ukrainie w kierunku negatywnym. To widać nawet w takich krajach, które były bardzo przyjazne Rosji, jak Niemcy czy Holandia. Ewolucja, ale też można powiedzieć, że to, co się dzieje w stosunkach między Rosją a Ukrainą, miała też wpływ na inne regiony, chociaż zapewne słabsze niż jeżeli chodzi o Zachód. Ale z drugiej strony, i jeżeli dobrze rozumiem intencje naszych gości i również ich kwalifikacje, ich kompetencje, głównie przedmiotem ich refleksji, ale to nie znaczy, że nie naszych pytań i nie naszych wypowiedzi, będzie przeciwnie. Problem ewolucji stosunku Rosjan, różnych Rosji, do świata zewnętrznego i z tego punktu widzenia spojrzenie na dynamikę tych stosunków i można powiedzieć redefinicję, pojawienie się nowych wrogów, których nie było, i nowych przyjaciół. Jeżeli chodzi o Zachód, to jest uderzające, jak ewoluował stosunek opinii publicznej. Mówię nie o władzach w tej chwili, tylko opinii publicznej. Na początku lat 90. był bardzo przychylny i powiedzmy ludzi negatywnie nastawionych do Stanów Zjednoczonych, do Zachodu było kilkanaście procent. Dzisiaj to jest powyżej 80%. Prawda? Zresztą można pokazać, że na Zachodzie podobny proces się dokonuje. I ta ewolucja przypomina. Ja oczywiście posługuję się pewnymi uogólnieniami, ale ja tylko ograniczam się do wstępu i na ten wstęp kończę. Na tym mój wstęp kończę. I teraz poproszę w porządku alfabetycznym naszym gości, żeby zabierali głos z prośbą, żeby wypowiadali się niezbyt długo, po to, żeby wielokrotnie, żebyście mogli zabrać głos i po to, żeby również był możliwy dialog z salą. I zacznijmy od Iryny. Po prostu alfabetycznie tak wypada. Teraz ty, Iryna.
Bardzo dziękuję. Czy mnie słychać? Dziękuję bardzo. Zacznę od takich kwestii, o których mówiłam w wywiadzie 20 minut temu. Wydaje mi się, że ten moment zasadniczo, który jest związany z kształtowaniem się nowego podejścia do interesu narodowego w Rosji, taki rodzaj interesu narodowego, który nie przynależy prezydentowi czy Federacji Rosyjskiej, to jest interes, który jest związany z nowym rodzajem cywilizacji rosyjskiej i związany jest to z typami cywilizacji, który związany jest z przekształceniem podejścia do rosyjskości jako pewnego rodzaju trybu życia. I tutaj wydaje mi się, że widzimy fałszowanie pojęcia interesu narodowego. Z jednej strony słyszymy rozmowy na temat interesów narodowych, ale jest to beletrystyka, ale z wykorzystaniem zachodnich formuł i nie ma odpowiedzialności za konsekwencje. Nie mamy takiego podejścia, jeśli chodzi o pojęcie interesów narodowych i pojęcia rosyjskiego na temat nacji. Interesy narodowe nie mają ośrodka i języka tradycji. Z drugiej strony jest to symptom przejście podejścia do imperium rosyjskiego i wydaje mi się, że tutaj mówimy o kwestiach tradycji, gdyby ta tradycja istniała, ale tradycji nie ma i to jest problem. Jest ona tworzona w sposób kreatywny przez Kreml. Jeśli chodzi o interesy narodowe, rozumiemy tutaj parametry takie jak moc i ekspansja. To wszystko, co pisze Arendt na temat podejścia pro-totalitarnego. Najważniejsza kwestia tutaj, powstaje nowe pojęcie niepolityczne siły jako mocy. Moc jest to pojęcie, które znajduje się wewnątrz kontekstu. Przed 45 rokiem to pojęcie nie istniało, natomiast jest teraz normą dla takiego imperium jak Związek Radziecki. Moc nie jest to pojęcie, które związane jest ze społeczeństwem siły, podejście związane z porozumieniem, stworzeniem kapitału społecznego i z całym tym procesem. Moc rosyjska jest reprezentowana wąskimi sektorami. Niemcy na początku nie były silnym państwem, było to państwo słabe, które karmione było importem. Następnie miała miejsce wojna i nie było wtedy rolnictwa, mimo że mówiliśmy o tradycyjnym chłopstwie niemieckim. Słabe państwo niemieckie tworzyło osobne rezerwuary zasoby mocy i było to to, co doprowadziło do rozłamu starego państwa. Ponieważ moc jest tutaj punktem przyciągającym uwagę i nie jest to związane z osobistą karierą. Federacja Rosyjska jest słabym państwem na początku poprzedniej dekady i na początku XXI wieku zaczęto tworzyć moc. Związane jest to z długiem zewnętrznym i mimo ideologii tworzenie przemieszczenia kapitału. Więc dochodzę do wniosku, że mówimy tutaj o pojęciu mocy, mamy prowincję i imperium z drugiej strony wśród pustkowia. Wydaje mi się, że bardzo to jest istotne z punktu widzenia rozumienia Federacji Rosyjskiej. Istotę ma nie tylko połączenie siły i mocy, ale siła i gwałt. Tutaj mówimy o sile i pogwałcaniu norm, co jest wspierane, gdy jest to związane z tym, że jest to wykorzystywane przeciwko wyobrażonemu wrogowi. Tutaj przechodzę do dzisiejszego tematu. W tej sytuacji, gdy mówiliśmy o wrogach, to są teraz psy wojenne, więc jest to polityczny instrument, który jest wykorzystywany. Boimy się faszystów w Petersburgu czy grup, które zabijają Kyrgizów i nie chcemy się zetknąć z tymi faszystami na ulicy, ale to są nasi wrogowie. To samo dotyczy smiersza. Smiersz jest tym, czego się boimy. Dlaczego się boimy? Dlatego, że gwałt nie jest tutaj regularny. Nie jest to dyktatura policyjna, mówiąc o tym wprost. Jaki tutaj widzimy gwałt w tego typu sytuacjach politycznych, w sytuacji rosyjskiej, w jaki sposób jest to przedstawiane. Jest to przemoc, która jest odpowiedzią na zagrożenie globalne. Tworzymy nie tylko wroga, tworzymy zagrożenie, które jest związane z tym wrogiem i ta przemoc staje się bardziej abstrakcyjna. Putin mówi tutaj często o tym, że był zmuszony, by wejść do Krymu, więc zbudował swoją pozycję, zbudował swoje podejście. Rozumiał tą sytuację, ale mówi, że był zmuszony, by tak postąpić. Jest to obrona, jest to element kształtowania swojego państwa i przeżycia. Czy Putin mógł postąpić inaczej niż postąpił na Krymie? Zagrożenie było wielkie, więc po prostu był to imperatyw historyczny, jedyną szansą. Podkreślę, że w podobnych sytuacjach zagrożenie ze strony wroga jest ważniejsze niż wróg jako taki. Wróg powinien się pojawić. Tutaj mówimy o takich elementach psychotycznych. Zagrożenie istnieje, a wróg na razie nie wyraził siebie. Nie może się wyrazić, więc tutaj mamy rozkwit teorii spisku. Była konferencja na Uniwersytecie Teodora Szanina w Moskwie i zostało tam powiedziane, że współczesna Rosja jest zbudowana na teoriach spisku i to jest bardzo właściwe podejście, więc tutaj mówimy o teoriach spisku. Możemy wskazać to, ale w jaki sposób można to wyjaśnić? Logika tego, co się dzieje, związana jest z podejściem, przejawami psychotycznymi, przejawami przemocy. To powinno denerwować i stwarzać pole dla zagrożenia osobistego i korzystania z mocy. Zagrożenie dla jednostki i dla społeczeństwa. Logika tego, co się dzieje, związane z tym, że granice tego, co jest możliwe, są przesunięte i jest to hermetyczny świat zagrożeń i tracimy siebie, wszystko zostało już zrobione zamiast ciebie. I tutaj widzimy bardzo wyjątkową sytuację, która się rozwinęła z czasów perestrojki w Rosji. Mamy takie pojęcie braku alternatyw. W czasie perestrojki Gorbaczowa mówiliśmy, że inne nie jest nam dane. I za czasów już perestrojki budowano ideologię braku wyboru. Kiedy kierował tym Gorbaczow, również nie było alternatyw. W czasie systemów Jelcyna i Putina w różnych sferach działalności politycznej mamy brak alternatyw. Są różne aspekty życia politycznego i nie ma wyboru, jeśli chodzi o punkt widzenia obywatela. Mówimy o tym, co nasze, co własne, więc Krym nasz. Nie wybieraliśmy tego i nie możemy teraz dać sobie radę z tą sytuacją. Jeśli chodzi o politykę elitarną, również tutaj nie ma wyboru. Niedawno Borys Mierzow w Izwestiach napisał artykuł, że większość nie wybiera, ona się przyłącza. Oczywiście nie wybieramy lidera, nie wybieramy historii. Jesteśmy zmuszeni być tacy, jacy jesteśmy i lub jesteśmy zobowiązani do tego, by być takimi, jakimi jesteśmy. Nie wybieramy Rosji, nie wybieramy, czy być patriotą, czy nie być patriotą. To jest kwestia moralna, nie jest to kwestia polityczna. Oczywiście możemy mówić o wyborze, czy zostać obywatelem Rosji. Chcesz być obywatelem, zostań obywatelem Rosji i proszę mieszkać na terenie Rosji. Nie chcesz być obywatelem Rosji, to opuść Rosję. Mówiliśmy o haśle, że nie zostawiamy swoich, więc mówiliśmy tutaj o Republice Donieckiej. Nie było tam sytuacji wyboru. Mówiliśmy o tym, że nie pozostawiamy tych ludzi z samym sobie. I mówiliśmy o tym, że jest to nieuniknione, jeśli chodzi o wybór moralny w tej sytuacji. Co więcej, być może jest to niepopularny pomysł. Nie ma tutaj alternatywy. Stalin był, nie był wybrany, ponieważ nie mówimy źle o tych, którzy odeszli. Ukrainę nie wybraliśmy, Ukraina jest nasza, własna. Dlaczego mówię o tym w ten sposób, że nie ma wyboru? Wydaje mi się, że Putin, i tutaj mówię o tym momencie, że mówiliśmy o inżynierii, o tym, że pewne elementy dziedzictwa narodowego są nasze, są własne, nie możemy się tego pozbyć i mówimy o tym także w kwestii większości. Na przestrzeni ostatnich 2,5 roku, 2011-2012, Putin miał taki pomysł tak zwanej zdecydowanej większości. Co oznacza brak wyboru w tej sytuacji? Oznacza to, że jesteś częścią tej większości, czy chcesz tego, czy nie chcesz. Jeśli jesteś przeciwko wszystkim, to jesteś przeciwko sobie. To jest pomysł zdecydowanej większości. Jeśli jesteś przeciwko większości, jesteś przeciwko sobie. Jest to część integralnego podejścia, na bazie którego można manipulować i wydaje mi się, że jeśli chodzi o ideologię wrogości, ideologię cywilizacji, tysiąclecia, można powiedzieć nawet Reichu, to mówi Putin i tutaj nie przegrywa i jest to formułowanie, podejście dotyczące tego, że akceptujemy wszystko jako całość. Co jest interesujące, jest to postmodernistyczne podejście. Nie wybieramy demokracji, nie wybieramy Europy. Ławrow mówi, że Krym to powrót do europejskiego pomysłu, europejskiej idei Rosji, więc jest to europejski wybór i jest to część tworzenia tożsamości rosyjskiej, więc nie będę tutaj przeciągać i przekazuję mikrofon kolegom.
Bardzo dziękujemy.
Chciałbym jedno pytanie zadać, to znaczy Irina tutaj przedstawiła taką pewną błyskotliwą analizę. A przepraszam bardzo, ale wszyscy są programy i przy wejściu oczywiście Irina Czeczel, ale tam są również biogramy, wie pan, to można, ja to zajmie nam za dużo czasu, jeżeli bym przedstawiał szczegółowo każdego uczestnika, więc myślę, że lepiej, żebyśmy oszczędzili ten czas, żebyśmy mieli na rozmowę. Ja chciałbym zadać jedno pytanie o rolę, jaką w Rosji przypisuje się odpowiedzialności Zachodu. Prezydent Putin, jak był w Polsce w 2009 roku w Gdańsku, to był bardzo ważny moment. On wtedy był premierem i wtedy wydawało się, że on chce zmienić swoją politykę w stosunku do Polski. Ja myślę, że on chciał zmienić swoją politykę do Polski. Był to gest. Po pierwsze był to gest uznania, że wojna nie zaczęła się w 1941 roku, tylko nie, to nie była tylko wielka ojczyzna wojna, tylko to była druga światowa wojna i zaczęła się 1 września 1939 roku. I on sam mówił wtedy o pakcie Ribbentrop-Mołotow, ale chcę zwrócić na inną rzecz uwagę. On wtedy uczynił aluzję, że współodpowiedzialni za II wojnę światową były państwa zachodnie, które narzuciły Niemcom traktat wersalski. I ten motyw pojawia się dość często w dyskursie oficjalnym. Innymi słowy, upokorzona Rosja, Rosja traktowana jako naród przegrany, który przecież nie jest przegranym, bo dzięki w czasach Gorbaczowa to Rosja rozpoczęła ten proces zmian, który daleko wykroczył poza Rosję. Na ile uważacie, że ten czynnik odgrywa istotnie rolę, to poczucie krzywdy i odpowiedzialności prawda, Zachodu. Mnie chodzi tutaj nie w tej chwili o prawdę obiektywną procesu historycznego, chociaż wasza opinia jest tutaj też interesująca, tylko chodzi raczej o odbiór, prawda? I teraz Michał Fiszman.
Спасибо большое, очень лестно быть.
Bardzo dziękuję, bardzo mi jest dla mnie ciekawe, żeby znaleźć się tutaj w tej sali. Nazywam się Michał Fiszman, jestem dziennikarzem. Jeżeli chodzi o pakt Ribbentrop-Mołotow, czy mnie słychać? A, spróbuję bliżej. Jeżeli chodzi o pakt Ribbentrop-Mołotow, to była bardzo ważna kolizja, dlatego że, jak wszyscy wiemy, niedawno, dokładnie nie pamiętam, jakie to były okoliczności, ale chyba kilka miesięcy temu, maksimum w zeszłym roku, Putin zrehabilitował pakt Ribbentrop-Mołotow i powiedział, że to był w pełni legalny, zgodny z prawem, dyplomatyczny akt, akt polityki zagranicznej i dlatego nie ma tutaj nic dziwnego. I nie można przeciw czemukolwiek protestować. Więc to pokazuje, jak zmieniło się stanowisko Putina od 2005 roku do 2015 roku. Już teraz pakt Ribbentrop-Mołotow nie jest dla niego problemem i jest w zasadzie zrozumiałe, dlaczego tak jest. Cała symbolika i cały dyskurs wojenny, wojny wielkiej ojczyźnianej, walki z faszyzmem, z nazizmem, został na nowo przeniesiony, został ożywiony na nowo i to, co teraz dzieje się w Krymie, na Krymie i na Ukrainie, to z punktu widzenia oficjalnej polityki rosyjskiej, oficjalnej propagandy, jest po prostu bezpośrednim przedłużeniem wojny z hitleryzmem, która się nie zakończyła w latach 40. i ta wojna cały czas trwa. Mamy tam faszystów i banderowców ukraińskich, którzy są jakby dosłowną kontynuacją tego, co było wcześniej. Oczywiście dosyć trudno przekonać Zachód do tego typu postrzegania spraw, ale w Rosji to działa. Dlaczego to działa i co się tutaj dzieje? To jest bardzo interesujące. W tym sensie tytuł naszego dzisiejszego seminarium, czyli dawni i nowi wrogowie Rosji, może nie jest to w zasadzie słuszne postawienie sprawy, ponieważ wrogowie są wciąż ci sami, ale już od w latach 2000 i później to się pojawia trochę inaczej. Już to widzieliśmy w latach 90. Zapowiedzi już się pojawiały wcześniej. Jeszcze w czasach radzieckich, a od początku lat 2000 już żyjemy z tą perspektywą. Znamy swojego wroga, to są Stany Zjednoczone Ameryki i jest to wróg o wielu obliczach, o wielu warstwach, o wielu tworach, o postaciach i należy go za każdym razem prawidłowo go odkryć. I można by sformułować to pytanie inaczej. Nie jest to, czy nie są to wrogowie Rosji, ale na jakim stadium jest walka z tymi wrogami i w jaki sposób można tych wrogów odkryć, wykryć i jak można na nich pokazać palcem. Jeżeli popatrzymy na wojnę z faszyzmem w przestrzeni symbolicznej, która się rozwija w umysłowości rosyjskiej, to wtedy zobaczymy, że mamy te na przykład wstążki georgijewskie, które są symbolem wojny, która się nie zakończyła, symbolem zwycięstwa. Chyba w 2005 się pojawiły, czy 2007, chciałbym wrócić pamięcią do tego momentu, była tam wojna o pomniki, wojna o żołnierza z brązu w Talinie, o pamięć historyczną, a jednocześnie była równolegle wojna z Litwą. W 2007 roku najbardziej taka wojownicza przemowa Putina w Monachium. To jeszcze było daleko przed Krymem. Wszystko to już jak gdyby było. Jedyna zmiana polega na tym, że to była wojna wirtualna, nie dotyczyła stylu życia, jakichś realnych praktyk życiowych, które w Rosji nas otaczały. Tak samo jak poprzednio Rosjanie jeździli do Europy, żeby tam odpocząć, kupowali pralki, różne inne urządzenia. To była wojna wirtualna, która rekompensowała jakieś klęski z przeszłości. To było bardzo ciekawe, bardzo wygodne dla wszystkich. Ale niestety no, życie jest tak zrobione, że taki projekt nie trwa wiecznie. Trzeba go zdemontować. I wojna z wirtualnej stała się realną. I to się stało bodaj w 2014 roku, kiedy dokonano aneksji Krymu. I później obserwujemy tę wojnę już na etapie realnych działań wojennych. I jest to znowu taka wojna, w której są rzeczy takie i nie takie, takie czy inne. Musimy sami się okłamywać, sami się uspokajać, wierzyć, że wszystko to jest troszeczkę inaczej niż nam się wydaje. To jest tak zwana wojna hybrydowa. I w to pojęcie pakujemy również walkę z faszyzmem. Dodajemy taką zewnętrzną powłokę. I tutaj już trzeba za to płacić, za tę wojnę. W tym przypadku nie można po prostu gdzieś tam posiedzieć przy kawie i po prostu popatrzeć z boku. Oczywiście patrzymy z boku, patrzymy przez telewizor, ale czujemy sankcje, czujemy zmianę w sondażach opinii społecznej. Wcześniej Niemcy byli naszym głównym sojusznikiem po Białorusi, ale jeżeli tu mamy socjologa z nami, teraz zdaje się, sytuacja się bardzo zmieniła. Już w sondażach obraz wygląda inaczej. Okazało się, że z powodu wirtualnych wojen nie ma w zasadzie takich wojen, które są wygodne, że można z nich uczestniczyć, a z drugiej strony cieszyć się wszystkimi dobrami tego świata. Więc wiemy, że musimy zacisnąć pasa, że mamy sankcje, że jest realny wróg. Ale ta sytuacja otwiera zupełnie nowe możliwości dla walki z tym wrogiem. I później powstaje 1000 różnych oblicz. Mamy ten wróg nazywa się Barack Obama, Stany Zjednoczone Ameryki. I dowolny diabeł ma wiele oblicz, wiele nazw, wiele przejawów. Może pojawić się na scenie w postaci opery Wagnera w Nowosybirsku albo w postaci opozycyjnego polityka, który organizuje demonstracje na ulicy. Czy to może być książka, to może być postać dyskusji o wolności mniejszości. Może być to jeszcze na przykład krótka spódniczka i wszystko inne. Chodzi przecież zupełnie nie o to, kto jest tym wrogiem, ale w jaki sposób go prawidłowo wskazać i jak go ukarać. I tutaj otwiera się ogromna przestrzeń dla twórczości i mobilizacji wszystkich do walki z tym wrogiem. Mamy tutaj otwarte nowe możliwości, szerokie możliwości. Jest to niezwykle ważne, a mianowicie przejście od tej dyktatury prawa, jak my wcześniej to określaliśmy. Wiemy, że nasze prawo było kulawe i był wybiórczo stosowany. Kto chciał, to takie procedury stosował. A w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że prawo już jest w ogóle nie aż takie ważne. Sąd i rozprawa sądowa już w zasadzie dzieje się wcześniej. Najważniejsze jest to, żeby znaleźć wroga i go na niego wskazać. I mamy niezadowolony tłum, który widzi i pięścią wygraża wrogowi, a my pokazujemy go palcem i później go możemy ukarać. I na tym etapie, który również postępuje coraz dalej, no do czego to doprowadzi, to zobaczymy.
Aleksandr Kiniew, teraz.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Kilka lat temu na tej samej sali przynajmniej część z Państwa była obecna i omawialiśmy konsekwencje kryzysu 2011 roku, akcje protestu, sytuację w kraju. Więc jeśli chodzi o moją wypowiedź, to chciałbym nawiązać do tamtych dyskusji, ponieważ ci z Państwa, którzy wówczas tu byli, pamiętacie, że prawie wszyscy eksperci mówili o głębokich problemach reżimu politycznego wewnątrz i mówi ono o tym, że w najbliższym czasie władza federalna będzie musiała rozwiązać te głębokie problemy. Rozwiązywać przy pomocy nowych technologii i mechanizmów. Więc nie będę tutaj prowadził rozważań pseudofilozoficznych. Nie będę tutaj mącić Państwu w umysłach, czyli mówimy o tym, żeby po prostu prowadzić w tym kierunku, w jakim władza chciałaby prowadzić. Jest cały szereg rzeczy, które są ze sobą powiązane, które uzupełniają się nawzajem, które doprowadziły do tego, co ma miejsce w tej chwili. Wszyscy mają swoje własne mity, kompleksy, mamy swoich wrogów, ale rozumiemy, że jest także życie racjonalne i są różne kwestie. Przecież nie możemy każdemu mówić, że nam się nie podoba, ponieważ życie w społeczeństwie to jest ciągły kompromis, to jest ograniczanie siebie. Więc jeśli chodzi o te fobie, to nie może to być norma, to jest dewiacja. Ale tłumaczymy ludziom, że to jest w porządku. Dlaczego to się dzieje? To, co było w 2014 roku, to, co widzimy teraz, to jest kontynuacja kryzysu 2011-2012 roku, gdy mieliśmy do czynienia z degradacją reżimu politycznego i doprowadziło to do awantury zewnętrznej. Możemy mówić tutaj o katastrofie politycznej. Ma to negatywne konsekwencje, jeśli chodzi o losy kraju. Jest to utrata obszaru poradzieckiego, ponieważ państwa sąsiednie na przestrzeni dekad będą naszymi wrogami, rany nie będą się zabliźniały. Ukraina, również inne państwa, które nie są częścią konfliktu, na przykład Kazachstan, Białoruś, zmienił się dyskurs. To jest uderzenie, jeśli chodzi o całą przestrzeń poradziecką, która wcześniej była łączona przy pomocy projektów cywilizacyjnych. Teraz Rosja jest strachem na wróble. Są rozmaite globalne ryzyka. Reżim w istniejącej postaci chciał mieć do czynienia z wewnętrzną mobilizacją, dlatego utworzono obraz wroga. Wrogowie byli określeni w ten sposób, żeby było to możliwe tam, gdzie wcześniej oni nie istnieli. Na początku XXI wieku był prowadzony proces negatywnej mobilizacji przeciwko czemuś. Zawsze istniał wróg zewnętrzny, ale nie był numerem jeden. To było podejście pomocnicze. Czyli wrogowie nie byli priorytetem. Gdy Putin doszedł do władzy, 99, 2000 rok, chcę przypomnieć, że w Rosji pod koniec 90. był dosyć znaczący ruch na poziomie gubernatorów, czyli postępowały procesy dezintegracji i elita federalna oznaczała, że Putin odpowiadał za łączenie kraju. 99 rok, pierwsza kampania Putina, ruch jedności, reprezentował jego ideologię. Był to blok nomenklatury federalnej przeciwko nomenklatury regionalnej, czyli władze regionalne, baronowie regionalni byli wrogami. 2003 rok, oligarchowie stają się wrogami. Władza apeluje do najgorzej wykształconych, najmniej zamożnych obywateli, tłumacząc, że są osoby, które mają kapitał ogromny i to są pieniądze zarobione nieuczciwym sposobem. Więc była to tego typu antyoligarchiczna retoryka. 2003 rok, Chodorkowski, sprawa JUKOS-u, a także walka z innymi mniej znanymi imperiami ekonomicznymi, Gusiński i tym podobni oligarchowie. To jest dystansowanie się od oligarchów, Berezowski i różni inni. 2007 rok, kampania rośnie, wrogowie są poszukiwani i stopniowo nie tylko chodziło o to, żeby znaleźć oligarchów, również należało znaleźć liberałów i 2007 rok to jest kampania przeciwko także temu, co się działo w latach 90. Lata 90. to były kiepskie lata i liberałowie, bieda i wolność to jest to samo, czyli wolność to jest nędza. Więc teraz wytłumaczyć to osobom, które nie ukończyły studiów, że ceny ropy były takie i teraz ceny ropy są inne. Ludzie nie rozumieją tego do końca, że teraz Putin jest u władzy i jest porządek, a wówczas nie było porządku, więc przyczyną nie jest cena ropy, przyczyną są liberałowie. I takie było wytłumaczenie. Następnie permanentny kryzys, który się rozpoczął w 2009 roku, 2011 rok. Po raz pierwszy władza federalna nie była w stanie zaproponować kampanii mobilizacji negatywnej. Była dezintegracja społeczeństwa. Putin, Medwiediew kształtowali relacje między sobą i jedyna kampania na przestrzeni wielu lat, gdy opozycja sformułowała temat mobilizacji negatywnej. Czyli doszło do tego, że Nawalny sformułował kampanię, że władza to korupcja i należy głosować na partie, które nie są częścią władzy. I w ten sposób doszliśmy do 2011 roku. Był kryzys i protesty masowe. Co należy zrobić w odpowiedzi? Nie ma już oligarchów. Czyli Putin już zwalczył oligarchów, liberałów nie ma liberałów w Dumie Państwowej. Kampania przeciwko liberałom była kontynuowana. Ciężko było wytłumaczyć, że to jest zagrożenie, bo przecież nie są w Radzie Federacji, nie są w Dumie. Uczestniczą jedynie w demonstracjach i zamieszkach. Czy jest to tak naprawdę zagrożenie? Więc zaczęto poszukiwanie wrogów zewnętrznych. Liberałowie, oligarchowie są połączeni z Zachodem. Iryna o tym mówiła, Michał również. To zawsze było obecne. W jaki sposób wygląda geneza elit? Elity rządzące są powiązane ze służbami bezpieczeństwa. Mamy określone elementy mitów. Ciężko jest sobie wyobrazić osobę, która jest połączona ze służbami bezpieczeństwa i te osoby kreują teorie spisku. Czyli na przykład psychiatrzy patrzą na nas z punktu widzenia swojego doświadczenia psychiatrycznego. Tak samo dla tych, którzy reprezentują służby bezpieczeństwa, widzą wszędzie agentów. Gdy wśród władzy nie mamy osób o innych powiązaniach, to z ich punktu widzenia cały zewnętrzny świat to jest reprezentacja teorii spisku, to są agenci. Jeśli chodzi o alternatywne punkty widzenia, nie są te poglądy reprezentowane we władzy na przestrzeni rozwoju naszego reżimu. Na tle tego całego procesu władza jest przestraszona. 2011-2012 rok, wydarzenie na Ukrainie, władza się zmienia. Ukraina i Rosja są niezwykle ściśle ze sobą powiązane na poziomie rodzin, na przestrzeni informacyjnej, kręgów kulturowych. Więc jest to bardzo ścisłe powiązanie. Więc to, co się dzieje na Ukrainie, jest postrzegane jako zagrożenie dla Rosji. Ruch antymajdanu, termin, pojęcie antymajdan, terminologia ukraińska jest teraz częścią życia rosyjskiego. Mówimy o tym, że zwalczamy Majdan, zwalczamy ukraiński scenariusz, żeby nie doszło do takiego scenariusza w Rosji. Dlatego cała ta kampania, która jest związana z Ukrainą, to jest próba destabilizacji, dyskredytacji Ukrainy.
Chodzi o to, żeby scenariusz ukraiński nie powtórzył się i był tym straszakiem, którego nie można powtórzyć. Więc jeżeli nie władza i nie opozycja, to zawsze będzie tak jak na Ukrainie, zawsze będzie chaos, wojna i nie wiadomo co. W ten sposób wiara w ukraiński kryzys i w ukraińską historię była narzędziem dla władzy, żeby rozstrzygnąć swoje problemy. Dlatego mamy tutaj poszukiwanie wrogów i to jest głęboko polityczne działanie. Wszystko pozostałe to jest propaganda, to są te mechanizmy, które są, można wyjaśnić. Na przykład mamy takie elementy jak korupcja, spadek dochodów, niepracujące struktury siłowe, znikanie szpitali, niemożliwość uzyskania pomocy medycznej. Wszystko to jest nieważne, wszystko to można złożyć w ofierze, dlatego że chodzi tutaj o nasz kraj, wokół mamy wrogów i tak dalej. I w takiej sytuacji nie możemy zmieniać władzy, nawet jeżeli władza jest zła i tak dalej. Jeżeli ktoś mówi o złej medycynie czy o złych drogach, to jest zdrajca, to jest wróg, dlatego że my powinniśmy się zjednoczyć, otaczają nas wrogowie, mamy lidera, mamy wodza, któremu powinniśmy być wierni. W zeszłym roku Wołodin, który pracował w administracji prezydenta i powiedział, że Putin to jest Rosja i Rosja to jest Putin, jako ucieleśnienie naszego kraju. Jest to interpretacja, która jest narzucana ludziom, takie zmilitaryzowana świadomość. Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i różne awantury tego typu, były wykorzystywane w historii przez różne dyktatury i reżimy, żeby rozstrzygać i rozwiązywać swoje problemy wewnętrzne. Kolejna kwestia jest taka, że mamy kluczowy temat, w jakim stopniu sama władza jako taka wierzy w to, co robi i co mówi, jak daleko gotowa się posunąć i w jakim stopniu rozumie tę mitologizację tych wszystkich działań. Myślę, że bardzo dobrze rozumie, jeżeli uważnie przypatrzymy się naszym elitom, na tych wszystkich ludzi popatrzymy, którzy są symbolami naszej propagandy. Oni sobie spokojnie żyją, pracują w Europie, w USA, mają swoje majątki i na swoim miejscu pracy urzędnik na przykład zajmuje się tym, że może sobie krytykować przeklęty Zachód, a jego rodzina tymczasem sobie spokojnie mieszka w świecie zachodnim. Więc jest to PR, jest to pewna gra pozorów. I oczywiście możemy na przykład zaprosić jakichś ekspertów, którzy nam wyjaśnią, to będzie pewien gatunek tekstu, mówiąc o tym, że to są wrogowie, to jest nasz przeciwnik. I to się stało realną wojną w ten sposób, dlatego że wszystkie te procesy, nałożyła się degradacja systemu władzy od środka. Jeżeli system władzy byłby u nas inny, jeżeli inaczej wyglądałyby kadry naszej władzy, to wszystko to byłoby niemożliwe. Ale mamy sytuację taką, jaką mamy. I należy rozumieć, że są ludzie, którzy podejmują decydenty i w ich rękach jest władza gospodarcza. Oni odpowiadają za gospodarkę. Tam już tutaj nie możemy nic zrobić. Tam są specjaliści, którzy nam wszystko wyjaśniają i są takim guru, tym nośnikiem pewnych decyzji politycznych, które mogą być podjęte albo mogą być też niepodjęte. Mamy również realny stan w armii, sił zbrojnych, czy możemy się przesuwać w tę czy w inną stronę i czy możliwe jest popieranie określonych decyzji politycznych, czy też nie. Myślę, że jesteśmy już za granicą, za którą daleko posunąć się nie można w sensie fizycznym. Mamy pewien horyzont, który jest niedaleki. Jest jakiś tutaj problem, a mianowicie taki, że bardzo trudno jest kierować społeczeństwem, gdzie mamy taką histerię, mamy taki obraz wroga i półtora roku ludność była przekonywana, że to jest właśnie wróg. Przepraszam. Ludzie wychodzą z tego kryzysu ukraińskiego i chcą tę całą wrogość skierować wobec kogoś innego. Jeżeli ta wrogość nie zostanie skierowana wobec kogoś innego, to wtedy zostanie skierowana wobec władz, przeciwko władzom. Mówimy tutaj o agitacji, wskutek której niektórzy wyjechali do Donbasu i walczyli, ale przecież oni mogą wrócić. Mogą wrócić, powiedzieć, ktoś tam zginął, ktoś musi być leczony. I powstaje pytanie o tym, co można zrobić wewnątrz kraju i co władza może zrobić, żeby nie stracić politycznej twarzy, że tak powiem. I w ostatnim czasie, kiedy wojska wkroczyły do Donbasu, władza szuka scenariusza, zgodnie z którym mogłaby tę wojnę zakończyć. Mamy tutaj taką sytuację jakby brzemienną. Coś się urodzi, ale jeszcze nie wiemy co. Mamy tę walkę z piątą kolumną, walkę wewnętrzną, która może doprowadzić do represji politycznych i myślę, że autonomizacja tej walki zakończyła się zabójstwem Borysa Niemcowa i jesteśmy już na tym stadium, gdzie dowolny przedstawiciel elity może stać się ofiarą. Wszyscy się bardzo tego przestraszyli. Co będzie dalej? Mamy tutaj polaryzację. Albo ta sytuacja będzie się racjonalizować i ten stopień napięcia będzie spadał i znajdziemy jakiś wspólny język z otaczającym nas światem, albo wprost przeciwnie, będzie jeszcze najsilniejsze dokręcanie śruby i będzie również walka, ale również wewnętrzna.
Pytanie, bo to jest, mnie się wydaje, że to jest prawdziwy mechanizm wewnętrznego działania inspirowanego w dużym stopniu przez władzę, ale przecież to nie jest tylko problem władzy. To, że w tej chwili ponad 80% popiera prezydenta Putina i to jest ogromny wzrost w stosunku do sytuacji, kiedy on został wybrany po raz trzeci, czyli w 2011 roku, to znaczy, że są inne źródła. Tego nie można wytłumaczyć populacji. Ja chciałbym sformułować taką prowokacyjną hipotezę historiozoficzną. To znaczy, że myśmy patrzyli na rozpad Związku Radzieckiego z dzisiejszej perspektywy, skróconej perspektywy, kiedy nie ma właściwie przeszłości ani przyszłości. Żyjemy w strumieniu dnia dzisiejszego. I zapomina się, że rozpady imperiów to był często bardzo długi proces. Jeżeli zwłaszcza weźmiemy niedemokratyczne, wezmę dwa pod uwagę, to znaczy Otomańskie Imperium i z drugiej strony Austro-Węgry, to w gruncie rzeczy rozpady tych imperiów symbolicznie zakończyły się wraz z rozpadem Jugosławii i rozpadem Czechosłowacji. Innymi słowy, to zajęło bardzo długi czas. Czy nie jest tak, pytanie, że ta reakcja entuzjastyczna Rosjan, bo była entuzjastyczna na Krym, że to wynika z tego, że dla społeczeństwa Rosji minął zbyt krótki jeszcze czas, żeby w istocie to społeczeństwo mogło zaakceptować to, co się stało, czyli rozpad imperium, rozpad Związku Radzieckiego. Czyli innymi słowy, wtedy mamy głębsze, że władza korzysta z tych nastrojów, wprowadza elementy paranoi tego oskarżeń Zachodu, prawda, o politykę antyrosyjską, o imitowanie upokorzenia, tak jak Niemcy były upokorzone Wersalem, tak teraz upokorzona, prawda, Rosja postawą Zachodu, ale w istocie mamy do czynienia znacznie z głębszymi procesami. Iwan Preobrażeński, Это один из вопросов, который можно поставить. Но не
до... Pan Iwan Pierobrażański, to jest jedno z pytań, które można tutaj postawić. Bardzo dziękuję. Odpowiadając przede wszystkim na zadane pytanie. Mam nadzieję, że Denis albo potwierdzi, albo obali to, co ja mówię. Mam nadzieję, że jednak potwierdzi to przy pomocy danych socjologicznych. Myślę, że stopień sowieckości w społeczeństwie rosyjskim jest znacznie przesadzony. Mam takie poczucie, że współczesna socjologia pokazuje te idące, zachodzące procesy desowietyzacji i one są nieuniknione i w sposób nieunikniony za parę dekad doprowadzą do zmian społeczeństwa. Nie jestem tego pewien. Jeżeli mówimy o tych procesach, które teraz obserwujemy, czyli mamy przeważającą większość poparcia. I oczywiście zgadzam się z Iriną. Myślę, że to są procesy zupełnie nowe, jakościowo. Społeczeństwo bardzo poważnie się zmienia. I oczywiście istnieje to, o czym mówił Aleksander, czyli kampania propagandowa, taka postsowiecka, prosowiecka na szczeblu retoryki. Oczywiście Związek Radziecki niewątpliwie pojawia się bardzo aktywnie jako taki pozytywny punkt odniesienia, w szczególności dla tych pokoleń putinowskich, ale oczywiście są takie pokolenia, które nie pamiętają Związku Radzieckiego i uważają, że to jest jakaś piękna bajka. I mamy również skandaliczne albo zeskandalizowane sytuacje, takie jak obchody 70. rocznicy zwycięstwa i czegoś w rodzaju rehabilitacji Stalina. Myślę, że liczba osób, która obojętnie odnosi się do tej postaci, rośnie z roku na rok. I oczywiście mamy wokół tej postaci różne spory, ale są to często spory sztuczne, czysto retoryczne i w znaczącym stopniu możemy to powiedzieć, że jest to taka odgórna próba, żeby narzucić postać Stalina i jeszcze głębiej ją zakorzenić w rosyjskim dyskursie, żeby można było ją wykorzystać do własnych celów. Podobnie jak wszystkie inne fakty są wykorzystywane do tymczasowych, aktualnych celów. Ale myślę, że sama rehabilitacja Stalina nie jest celem sensu stricto tych procesów. Kiedy mówiliśmy o wystąpieniu Władimira Putina, tak, Putin w 2009 roku mógł zupełnie spokojnie coś powiedzieć jednego, a teraz mówić drugie, dlatego że mówimy o rosyjskiej polityce wewnętrznej. Obecnie, w 2009 roku, Federacja Rosyjska jeszcze miała swoją politykę zagraniczną i nie wszystkie elementy tej polityki, które były podejmowane, wynikały z aktualnej polityki wewnętrznej. W tej chwili już wyłącznie mówimy o polityce wewnętrznej, wewnętrznych dyskusjach politycznych. Wszystkie działania są ukierunkowane na odbiorców wewnątrz Federacji Rosyjskiej. Niczego nie ma w polityce zagranicznej, które miałoby inne audytorium. Jeżeli mamy jakieś kontakty dyplomatyczne, które trwają, w zasadzie prawie zawsze są to kontakty niepubliczne. I dlatego jeżeli mówimy o tym, że można się zastanowić, czy wszystko to, co wokół nas ma miejsce, jest odrodzeniem ideologii radzieckiej i Związku Radzieckiego. Nie, nie. To są procesy zupełnie innej jakości. W tym sensie, że to są zupełnie nowe procesy. Nie mogę powiedzieć, że są to procesy pozytywne z punktu widzenia, powiedzmy, moralności, etyki w polityce i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie. Ale jest to zupełnie nowy proces, nowe procesy, w ramach których powstaje jakieś niezrozumiałe jeszcze nowe społeczeństwo, które ma zupełnie niezrozumiałe postawy i rzeczywiście jest tam większość, która będzie istniała znacznie dłużej, bez względu na to, co będzie się zmieniało w polityce. I oczywiście nie wykluczam, że ta większość rozpadnie się w sytuacji kryzysu gospodarczego i może nie będzie w ciągu roku nie będzie aż tak popierało władzy. Tak już teraz w ciągu jednego roku poparcie dla władzy bardzo jednoznacznie wzrosło. I oczywiście należałoby zrozumieć, co ta większość reprezentuje i czego ona chce. I oczywiście musimy to zrozumieć. Te procesy wewnątrz tej większości to procesy, którymi nikt nie rządzi, nikt nie kieruje. Władze starają się aktywnie wpływać na te procesy, ale cała retoryka radziecka, która jest w ten czy w inny sposób wykorzystywana, żeby wpłynąć na społeczeństwo, nie bazuje na tym, czym żyje społeczeństwo. Nie stara się raz za razem zaproponować jakąś nową agendę. I na przykład może, nie wiem, śpiący nosorożec będzie reagował na to lub na inno. Nie będzie, albo będzie dosyć słabo reagował. Albo dobrze, to weź zróbmy piątą kolumnę, znajdźmy. Nie ma pogromów, społeczeństwo jakoś nie szuka tej piątej kolumny. I oczywiście są ewentualnie jakieś akcje inspirowane odgórnie, ale nie ma tego tłumu, który biegłby po ulicy, wyciągał liberałów z domu i gdzieś tam krzyżował ich na drzewie. Tak mogłoby się zdarzyć, jeżeli byłaby rzeczywiście masowa histeria, a tego przecież nie mamy. Władze starą się rozruszać to społeczeństwo, jakoś nim potrząsnąć, ale to się nie udaje. Władze odpowiadają na te zapotrzebowania społeczeństwa w taki sposób, w jaki władze to rozumieją. W efekcie mieliśmy Krym, politykę w stosunku do Krymu. To był bardzo duży błąd historyczny, polityczny, oprócz wymiaru socjologicznego. Z punktu widzenia socjologii tutaj się to udało, dlatego że w danym momencie większość Rosjan to poparła. Mniej więcej tyle osób, które teraz w pełni lub akceptują lub popierają politykę Putina, to są ci sami ludzie, którzy jeszcze 2 lata temu odpowiadali na pytanie, co jest częścią terytorium Federacji Rosyjskiej, tam Wyspy Kurylskie czy coś innego. I oni odpowiadali, Krym jest elementem Federacji Rosyjskiej. Nawet o Kaliningradzie mówiono słabiej, czyli w słabszych cyfrach.
Dziękuję bardzo. Nazywam się Mark Simon. Zajmuję się procesami politycznymi. Dziś powiedziano już bardzo dużo poprawnych rzeczy na temat wizerunku wroga i na temat rozwiązywania różnych zadań. Nawiązując jednak do tematu naszej debaty, nowi i starzy wrogowie, chciałbym tutaj skomentować tę kwestię, ten problem, kim jest wróg, dlaczego wróg jest tak bardzo istotny, tworząc przestrzeń społeczną i jaka jest różnica między wrogiem wewnętrznym i zewnętrznym. Teoria polityczna XX wieku, przepraszam, jeśli to będą niekorzystne skojarzenia z tą osobą, ale jest to Carl Schmitt. Jest to istotna postać. Mówi o tym, że polityczny fenomen to jest fenomen związany z tym, żeby określić, kto jest twoim przyjacielem i kto jest twoim wrogiem. Schmitt zadaje pytanie istotne. Proszę spojrzeć, gdy stworzyliście państwo społeczność, w jaki sposób określacie, że jesteście jednością? Nie mówimy o tym, kim jesteśmy my. Określamy siebie na podstawie wizerunku obcego, tego, do którego nie jesteśmy podobni. Czy wróg nasz, przeciwko któremu jednoczymy się, czy musi być zniekształcony w sposób moralny, czyli jest to osoba, którą napiętnujemy z moralnego punktu widzenia. Schmidt mówi, że nie jest to właśnie właściwe podejście, jeśli chodzi o określenie wroga. Mówi o tym, że może być to zależne od sytuacji. Mogą być pewne konkretne sytuacje, walka o zasoby ekonomiczne na przykład, kiedy nie jest to wróg przeciwko ludzkości, ale bez określenia tego wroga nie jesteśmy w stanie zmobilizować się, jeśli chodzi o udział w życiu politycznym danej społeczności. Schmidt określa trzy poziomy wrogości. Mówi, że jest to taki wróg sytuacyjny, obecny wróg, i opowiem o tym, w jaki sposób to się przejawia w polityce, i wróg absolutny. Gdy mówimy o Rosji, istotne jest to, że przejście od wroga sytuacyjnego do wroga absolutnego jest teraz obserwowalne, jeśli chodzi o dyskurs w odniesieniu do Zachodu. Pomysł wroga absolutnego, jeśli chodzi o Schmidta, jest określony poprzez Hobbesa, czyli ideę wojen religijnych, gdy cała Europa była placem prowadzenia działań wojennych. System westfalski i wróg został przesunięty do granic zewnętrznych i stał się wrogiem sytuacyjnym. Czyli jeśli chodzi o wojnę domową, to Hobbes mówi o tym, że jeśli wewnątrz państwa dzieje się taka sytuacja, to cała zewnętrzna strefa jest właśnie taką strefą wrogów, wrogów przynajmniej potencjalnych. Dalej mówimy o przyzwyczajaniu się do wojny. XVIII wiek, wojna dżentelmeńska, można by rzec, gdy wróg to był oponent. Były to wojny związane z poczuciem godności, wojny dynastyjne, gdy kształtowano reguły relacji z wrogiem. Jest to taki wróg dozowany. I możemy także mówić o ruchach wyzwoleńczych, które są związane z ideą określenia wroga zewnętrznego. Nacja obywatelska, o której pisze Michel Foucault, nie może być stworzona bez pomysłu wroga zewnętrznego. To przejście od wroga dozowanego, czyli sytuacyjnego, do wroga egzystencjalnego. To jest okres wojny, pierwszej wojny światowej. Rosja nie chciała tej wojny między innymi. Wojna na początku była traktowana jako wojna dżentelmeńska, czyli taki dżentelmeński stosunek do wroga. W Rosji powstał fenomen wrogości absolutnej, gdy bolszewicy doszli do władzy i pojawił się Lenin. Zgodnie z podejściem Schmidta tworzy pojęcie totalnego wroga, wroga absolutnego, który nie jest określony przez granice zewnętrzne. On istnieje na świecie bez granic. I nie dotyczy to tylko sytuacji wewnątrz Rosji. Wojna między proletariatem a burżuazją. Następnie państwo partii, która zwalcza wroga absolutnego w zakresie całej ludzkości. Następnie przesunięcie się od pomysłu wojny światowej do pomysłu socjalizmu w osobnym kraju, następnie represje stalinowskie, zwalczanie wroga klasowego i przekształcenie się sytuacji, gdy stworzono dwuubiegunowy świat i istnieje także wróg zewnętrzny, który również jest absolutny. I tutaj obserwujemy bardzo interesujące zjawisko. Problem również broni absolutnej, czyli na przykład broń atomowa, i zakładamy istnienie wroga absolutnego i odwrotnie. Absolutny wróg może być zniszczony przy pomocy broni absolutnej. Może jest to paradoksalne, w latach 60., 70., 80., jeśli chodzi o Związek Radziecki, określanie sytuacji wewnętrznej i zagranicznej. Tak naprawdę nigdy, jeśli chodzi o ten dyskurs publiczny, nie proponowano tego pomysłu, że będziemy wykorzystywać broń jądrową. Ten argument, który jest wykorzystywany, że można broń atomową wykorzystać przeciwko wrogowi, który posiada pewne aspekty moralne, które są nie do przyjęcia przez nas i z punktu widzenia moralnego, o czym mówił częściowo Michał, który opisywał moralny wizerunek wroga. Więc argument, jeśli chodzi o broń atomową, jest to bardzo niepokojący, ponieważ ten argument przez wiele lat nie był wykorzystywany w tej postaci, w jakiej jest wykorzystywany obecnie. O co chodzi, jeśli chodzi o mój pomysł? Wykorzystując ten argument, czy mamy możliwość, korzystając z pomysłu istotności tego wroga, czy możemy powrócić do idei równouprawnienia, że są pewne konflikty interesów, ale jest to gra dżentelmeńska, czyli są wykorzystywane pewne reguły i nie oskarżamy wroga w sposób moralny. Dla mnie to jest podstawowa kwestia, ponieważ skoro zadziałał ten mechanizm, ciężko będzie od tego odejść. Denis Wołkow, socjolog z Centrum Lewady. Denis pracuje teraz w Centrum Lewady. Teraz włączyłem mikrofon.
Podawali szereg bardzo interesujących danych właśnie na temat stosunków, na temat wrogości i stosunków do obcych, stosunków również do Zachodu, ale to nie znaczy, że o tym będzie pan mówił. Bardzo proszę.
Witam Państwa serdecznie. Ponieważ reprezentuję Centrum Lewady, zacznę od najważniejszego pytania naszego dyrektora, czy Rosja ma wrogów, i odpowiedź na to pytanie na przestrzeni 25 lat zmieniało się. Na początku 90. większość mówiła, że nie będziemy szukać wrogów. Po co wrogowie, ponieważ my jesteśmy źródłem wszystkich problemów. Pod koniec 90. stopniowo rośnie liczba osób, które uważają, że są wrogowie. 20% nie jest w stanie wymienić, kto jest tym wrogiem, ale wiedzą, że wróg istnieje. Przed Krymem, przed konfliktem z Zachodem, to było mniej więcej 65%. Po aneksji Krymu i w trakcie konfliktu teraz 80% uważa, że mamy wrogów. Kto jest wrogiem? Jeśli chodzi o kraje, co roku zadajemy pytanie. Proszę wymienić kraje, które są nieprzychylne, najbardziej nieprzychylne wobec Rosji. Ta lista się zmienia, skład listy się zmienia. Michał częściowo o tym mówił. Związane jest to ze zmianą koniunktury politycznej. 2007-2008 rok. Estonia zajmuje pierwsze miejsce, następnie Łotwa, następnie USA, następnie Gruzja. Przez 2 lata była wymieniana. Było to związane oczywiście z wojną gruzińsko-rosyjską. Następnie USA zajęło pierwsze miejsce. USA zawsze zajmowało co najmniej drugie miejsce, najczęściej pierwsze. Jeśli szerzej na to spojrzeć, czyli nie tylko kraje, ta trójka najważniejsza to USA, NATO i międzynarodowi terroryści. To są podstawowi wrogowie. Pozostałe nie odgrywały tak dużej roli. Jeśli chodzi o stosunek wobec Polski. Polska nie znajduje się, nie plasuje się na pierwszych miejscach. Natomiast jeśli chodzi o liczbę osób, to mniej więcej 20% na początku 21 miejsca wymieniało Polskę na 6-7 miejscu. Teraz Polska zajmuje, wydaje mi się, 9 miejsce. Jeśli chodzi o sondaż, to 12% wymieniło właśnie Polskę jako wrogi naród. Natomiast jeśli chodzi o sondaż ogólnie i stosunek wobec Polski, 2015-2014 rok, ten stosunek się radykalnie zmienił. Na przestrzeni 20 lat, gdy prowadziliśmy sondaż, 60% mówiło, że jest to stosunek przyjazny ze strony Polski i uważali, że Polska jest przyjaznym krajem. 20% mniej więcej mówiło, że nie, że Polska to wrogi naród. Teraz zmiany są radykalne. 15% określa Polskę jako kraj przyjazny. 60-65% mówią, że jednoznacznie jest to podejście wrogie, nieprzychylne.
Mieliśmy oczywiście jakąś nadzieję od razu, bo 5 lat temu, kiedy była katastrofa i samolot runął na ziemię z prezydentem, po tej tragedii mówili Rosjanie, że odczuwają szok, współczucie, żałość i na pewno w związku z tą tragedią stosunek do Polaków miał się zmienić, ale już rok później okazało się, że stosunek się nie polepszył, tylko pogorszył. I nie było, ta okazja nie została wykorzystana. Jeżeli chodzi o temat wrogów, to oczywiście jest jasne, że jeden z głównych wrogów to USA. Na przestrzeni wszystkich tych lat, ale oczywiście jeżeli byłaby możliwość, żeby pokazać stosunek do Stanów jako takich, mieliśmy kilka takich szczytów negatywnego stosunku do USA. Wszystkie były krótkotrwałe, związane z propagandą, z kampaniami propagandowymi, wojna w Kosowie, w Iraku, w Gruzji i teraz ukraińska wojna. Może pojawić się takie pytanie, dlaczego w zasadzie wojna Rosji z Gruzją, dlaczego to był ten konflikt, czy to wojna, czy nie wojna z Ukrainą, dlaczego właśnie te przykłady na Ukrainie 70% ludzi uważa, że to jest wojna, a w Rosji tylko 20% uważa, że to jest wojna między dwoma krajami. Z kolei w Gruzji ta wojna była postrzegana jako sprzeciw wobec Rosji i również taka walka o niezależność, również od Stanów Zjednoczonych. Ważne jest to, że sam Euromajdan początkowo był interpretowany w mediach rosyjskich i był rozumiany przez społeczeństwo jako to, że USA wszczynało tego typu protesty, czyli podżegało do tego typu protestów i że to był cały początek tych wszystkich wydarzeń, które później nastąpiły. Wydaje mi się, że ważne jest to, o czym mówił pan Aleksander Smoler, a mianowicie o tych bólach fantomowych. I za chwilę do tego podejdę. Bardzo ważne jest to, że oczywiście poprzez ten konflikt, poprzez dołączenie Krymu i konflikt z Zachodem, ten reżim się wzmocnił. Do tej pory był kryzys takiej legitymacji władzy, i oczywiście poparcie było 60% i to oznaczało, że już 30% z czymś krytycznie się odnosiło do Putina i na tle ekonomicznego załamania i stagnacji nie było mobilizacji społeczeństwa. Ani olimpiada się do tego nie przyczyniła, ani żadne inne czynniki, aż dopiero Krym. Dlaczego? Dlatego, że w 90-tych latach, 2000-tych 80% ludzi twierdziło, że Krym powinien być w Rosji, że inaczej jest to niesprawiedliwe. Teraz jest bardzo ważne, że Krym jest przesuwany na drugi czy nawet trzeci plan, a teraz mamy na pierwszym planie konflikt z Zachodem, dlatego że całe społeczeństwo jako takie rozumie to, co się stało. Następująco, że my dołączyliśmy Krym, ponieważ zrobiliśmy to, czego Zachód od nas nie chciał, czyli zrobiliśmy na złość Zachodowi. I w ten sposób poczuliśmy się na nowo wielkim mocarstwem. W końcu, po tych wszystkich latach, kiedy z nami się nikt nie liczył, kiedy nas nikt nie zauważał, teraz w końcu sytuacja się zmieniła. I nawet na grupach fokusowych ludzie wypowiadają się tak. Kiedyś Putin mówił o wielkości Rosji, a teraz Putin udowodnił, że jesteśmy wielcy. Pokazaliśmy zęby i teraz nikt nie może z nimi walczyć czy nam podskoczyć i Zachód nie może się tu z nami równać. Chyba straciłem wątek. Sekundkę. Widzieliśmy, jak zadziałał ten mechanizm takiego ponownego spustu. Oznacza to, że poprzez konflikt z Zachodem i poprzez to, co jest bardzo ważne, że jest to rozwinięte w całym społeczeństwie, to znaczy ludzie wykształceni tak myślą i mówią, o w końcu nie musimy nic udawać, w końcu możemy odetchnąć i tę poprawność polityczną wysłać daleko. Jeden dziennikarz powiedział mi, że nas uczono cały czas, co mamy myśleć i mówić, a teraz można to wszystko wyrzucić do śmieci, zrelaksować się, wyluzować się i czuć się bardzo naturalnie. Czujemy się w końcu u siebie w domu i właśnie na tym polega to, że elita i cały ogół społeczeństwa poczuli się dobrze, poczuli się jednością. Nie dlatego tylko, że reżim kontroluje wszystkie media. Jeżeli pomyślimy o niezależnych mediach rosyjskich, to mamy tutaj około 30% dotarcia, natomiast w Moskwie jest to 60% dotarcia do ludzi, ale ludzie, którzy nawet oglądają czy słuchają niezależnych mediów, odrzucają te elementy i mówią, że nie chcą niczego zmieniać w swoim sposobie myślenia. Jednocześnie, jeżeli mówimy o tej wojnie i o tym konflikcie, możemy wykorzystać to jako instrument do rozprawy z opozycją. To, co na samym początku się nie udało, ponieważ były takie próby interpretacji, że opozycja, która wychodzi na mityngi, to oni są wszyscy przekupieni i tak dalej. Na początku to w ogóle nie działało. Jeszcze w 2011 roku mówiono, że ci ludzie wychodzą, po prostu już mają dosyć korupcji, nieefektywności działania państwa. A teraz, już Aleksander o tym mówił, w tej chwili to w końcu zadziałało na podstawie tej ukraińskiej. I ważne jest to, że nie tylko te protesty są zdyskredytowane, ale również dyskredytuje się wybory, organizacje społeczne, pozarządowe, które mają przynajmniej w teorii kontrolować władzę. I dyskredytuje się samą ideę bycia pod kontrolą władzy. Ten problem został zamknięty, reżim może spać spokojnie, przynajmniej przez kilka jeszcze lat. I oczywiście będzie kryzys gospodarczy i on będzie ciągnął te rankingi w dół. I jeszcze jedno, brak mechanizmów pozytywnej mobilizacji po prostu ciągnie reżim Putina w stronę zapewnienia legitymizacji władzy poprzez konflikt, poprzez wojnę. I dlatego teraz konflikt Rosji i no nie wiem, może krajów nadbałtyckich czy czegoś takiego, czy innych krajów, nie wygląda na coś zupełnie nieprawdopodobnego. Więc być może warto jednak tego oczekiwać i patrzeć, co będzie, bo niestety może być gorzej. Dziękuję za uwagę. Niezbyt optymistyczna konkluzja. I teraz
pytania bądź wypowiedzi, dlatego że mamy niestety na dyskusję tylko pół godziny. Bardzo proszę, pan tam w głębi, tam z prawej strony, później pani. Tak. Tylko proszę, przypominam jeszcze o zwięzłość, dobrze? Po to, żeby... Tak, bardzo proszę.
Teraz lepiej, tak? Marek Saliusz-Wolski, ja żurnalist i z Warszawy i z Mokotowa.
Jestem dziennikarzem z Warszawy, z Mokotowa. Mam trzy krótkie pytania. Po pierwsze, powiedzieli państwo, że pierwsza wojna światowa zaczynała się od takich stosunków dżentelmeńskich, ale myślę, że mam dużo plakatów z tego czasu, również z wojny sowiecko-polskiej roku 20. I tam nie ma żadnych dżentelmenów, nigdy ich tam nie widziałem. Z waszej strony to byli na przykład czerwonoarmiejcy Żydzi, którzy zabijali polskich panów, a z naszej strony, wiadomo, pamiętamy psy atamany, pomniat polskie, pany, kto i tak dalej, i tak dalej. Teraz tego nie widzę, albo mam rację. Polacy, którzy jeżdżą teraz do Rosji, na szczęście wrócili, opowiadają oni, że wszyscy bardzo są zadowoleni, jak widzą Polaków. Nikt nie mówi o tych wszystkich uwarunkowaniach politycznych. Także mam pytanie, czy to się zmieniło, czy nie? I drugie pytanie, już ostatnie. Jeżeli chodzi o moje podróże jeszcze w czasach komunistycznych, w czasach Związku Radzieckiego, zostało mi takie wrażenie, że dla nas, dla ludzi mieszkających w Związku Radzieckim, bardzo ważne jest to, żeby Związek Radziecki był pierwszy. Gagarin był pewny, car Puszka, czyli ta słynna armata na Kremlu była największa na świecie, car Kałakoł, czyli wielki dzwon kremlowski, również pierwszy, największy, jak Stalin... Jak pojawiła się bomba atomowa, to też była największa w Związku Radzieckim. Czy mam rację, czy nie mam? Czy dla większości Rosjan ważne jest, żeby mieć taki minimalny poziom życia, standard życia dla siebie, dla rodziny, a z kolei dla kraju bardzo ważne jest to, żeby nasz kraj był pierwszy na Ziemi i w kosmosie? Dziękuję za uwagę. Mogę powiedzieć, i Ewa Hołszko, większość z nas jest Polaków, więc powiem po polsku.
Pierwsze. Społeczeństwo rosyjskie jest społeczeństwem wykształconym. Dlaczego to społeczeństwo aż tak nie widzi, tak zaszczadziało, że aby być mocarstwem, trzeba być mocarstwem gospodarczym. Przecież produkt Rosji to jest produkt na wysokości państwa Kanady. Nie można być mocarstwem, jeżeli się zmniejsza ilość ludności z roku na rok i to bardzo ilość ludności się szybko zmniejsza i nie można mieć mocarstwem, kiedy cały produkt oparty jest na surowcach i to jest taki, tak niewielki. Skąd aż takie zaszczędzenie? Drugie pytanie, czy społeczeństwo Rosji nie zauważa, że patrząc na Boga absolutnego, na Stany Zjednoczone, na Unię Europejską w tej chwili, na Europę, na wroga, wchodzi w objęcia prawdziwego wroga, prawdziwego imperium, czyli imperium chińskiego?
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Proszę bardzo.
W książce Dmitra Bykowa Kroniki bliższej wojny autor mówił, że wrog.
Autor mówił, że jeśli chodzi o wroga, to wróg jest potrzebny Rosji i Związkowi Radzieckiemu. Współpracuje z Białorusią i pytanie do pana z Centrum Lewady, czy zmienia się ta dynamika, jeśli chodzi o Białoruś. Ktoś tu powiedział, że ma to miejsce. Dziękuję.
Pan na końcu, tak jest.
No, u mnie nie вопрос, a
nie... Nie mam pytania, mam tutaj komentarz. Czy mogę wypowiedzieć się? Bardzo króciutko. Siergiej Dawidziec, reprezentuję Memoriał z Rosji. Jestem tutaj przypadkowo, ale 2 lata temu brałem udział w debacie i pan Aleksander Kyniew mówił o tym, że reżim traci wsparcie narodu i nikt wówczas nie mógł przewidzieć to, co się będzie działo później. Chciałem tutaj podzielić się w sposób oczywisty tym, w jaki sposób podchodzi opozycja wobec pojęcia wroga, o czym mówili tutaj paneliści. Paneliści nie wymienili optymistycznego scenariusza, jeśli chodzi o Kreml. Dzięki działaniom samobójczym ranking Kremla wzrósł, a sytuacja się pogarsza. Jeśli spojrzeć na Rosję jako dłuższą perspektywę, to najważniejszym wrogiem Rosji jest Putin i obecna władza.
I później pani.
Dziękuję. Justyna Prus z Polskich Spraw Międzynarodowych. 2 krótkie pytania. Po polsku zadam. Pierwsze pytanie. W analizach różnych zachodnich ekspertów, między innymi przy okazji możliwości wysyłania broni na Ukrainę, pojawiał się taki wątek, że trzeba zwiększyć koszty wojny dla Rosji, bo Kreml nie jest gotowy poinformować swojego społeczeństwa o tym, że prowadzi wojnę. A rosyjskie społeczeństwo nie jest gotowe na poniesienie realnych kosztów tej wojny. I to jest moje pierwsze pytanie. Czy państwo się z tą opinią zgadzają? Czy rzeczywiście jest tak, że to stosunek społeczeństwa do wojny i jej ewentualnych rzeczywistych kosztów jest jakimś istotnym czynnikiem, który ma wpływ na te decyzje Kremla? A drugie moje pytanie dotyczy też socjologii. Poniekąd te kwestie były tutaj poruszone, natomiast w dużym uproszczeniu chciałabym zapytać, co jest jajkiem, a co kurą? To znaczy, czy myślicie państwo, że te nastroje, które obecnie są rozbujane w Rosji, mogą być czynnikiem, nie efektem, ale czynnikiem wpływającym na rosyjską politykę zagraniczną? Dziękuję.
Bardzo proszę, jeszcze
jedno pytanie. Tak?
I później pan.
Tak. Anna Gabrielska-Basiuk z Centrum Dialogu Społecznego i Instytutu Głębokiej Demokracji. Ja niedawno byłam w Rosji i w Moskwie i byłam w międzynarodowym takim towarzystwie i byliśmy bardzo miło przywitani zarówno na ulicy, w sklepach, jak i wśród ludzi, do których pojechaliśmy i odnieśliśmy takie wrażenie, jakby ludzie tam chcieli jakby wynagrodzić nam i też przekonać nam, że są mili i że ta propaganda, która wobec nich się tu odbywa, jest nieprawdziwa. Nie byli wobec nas w ogóle wrodzy. I zastanawiam się, czy oni czasem nie chcieli wynagrodzić nam tego, co ich władze robią i że tak naprawdę w głębi duszy są przeciwni.
To jest moje pytanie.
Tak.
Kornelius Ochman, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ja mam pytanie przede wszystkim do pana Wołkowa, który mówił o tym, że tutaj jak to socjologicznie wygląda, Stany Zjednoczone jako główny wróg, czy to jest część strategii, czy to jest przypadek? Czy tutaj jest możliwość innego spojrzenia na Unię Europejską, na Europę, czy jest to po prostu pojęcie Zachodu istnieje w tej rosyjskiej propagandzie obecnie, czy jest to jakiś podział pomiędzy Stany Zjednoczone i Europę i tak dalej, jak to po prostu wygląda na podstawie badań socjologicznych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, Ewa.
Eda Kulik, Fundacja Batorego. Ja chciałam pociągnąć to pytanie i jakby rozszerzyć. Czy w ramach Zachodu są nacje traktowane jako bardziej przyjazne i te, które są większym wrogiem w ramach Unii Europejskiej?
Nie ma już dalszych pytań. Wobec tego poprosimy o odpowiedzi. Zaczniemy z tego końca. Od...
Jeśli pozwolicie na wszystkie.
Chciałbym odpowiedzieć na kilka pytań. Nie będę odpowiadał na wszystkie pytania, ponieważ wydaje mi się, że niektóre pytania nie były skierowane do mnie. Jeśli chodzi o reagowanie społeczeństwa rosyjskiego, jeśli chodzi o politykę międzynarodową Rosji. Chciałbym powrócić do tezy, że w Rosji teraz nie ma polityki międzynarodowej, jest to polityka wewnętrzna, krajowa, więc wynik tej propagandy, który jest realizowany w odniesieniu do zewnętrznej społeczności. Społeczeństwo rosyjskie reaguje na propagandę, która jest produkowana przez władzę rosyjską. I teraz jeśli chodzi o działanie Kremla, społeczeństwo rosyjskie reaguje, media, które produkują tą propagandę, zaczynają budować swoje własne obrazy propagandowe, które nie są do końca kontrolowane przez Kreml, a Kreml zaczyna wierzyć w tą swoją własną propagandę, nie w 100% oczywiście. Z punktu widzenia Kremla jest pewne rozumienie racjonalne, natomiast jest to racjonalność z punktu widzenia Kremla. Gdy osobiście przez cały czas jesteś pod wpływem i presją własnej propagandy, nie jesteś w stanie temu nie zaufać. Czy można sobie wyobrazić taką sytuację, że polskie społeczeństwo w ciągu roku znajdowało się pod presją wszystkich mediów polskich, które opowiadają, że Polska powinna wstąpić, rozpocząć wojnę z Niemcami, ponieważ Niemcy to jest sztuczne państwo, którego tak naprawdę nie ma. Czy jesteście Państwo pewni, że częściowo społeczeństwo polskie nie zareaguje na to w ten sam sposób, w jaki sposób reaguje społeczność rosyjska, gdy mamy do czynienia z taką wielką presją? Więc ograniczę się do tej wypowiedzi. Dziękuję. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące I wojny światowej, nie mówiłem, że to była wojna dżentelmeńska. Mówiłem, że jest to pierwszy przykład przeciwny tej logice. Teraz jeśli chodzi o metodologię, to tutaj mylimy dwie kwestie. Być może niezbyt wyraźnie to powiedziałem, ale jest teraz taka możliwość. Nie powinniśmy mylić arenę międzynarodową i wizerunek wroga w pojęciu zewnętrznym i tymi procesami rewolucyjnymi, które miały miejsce w ramach imperium. Mamy tutaj do czynienia z paradoksem. Car Mikołaj II w 1901-1907 inicjował dwie konferencje w Hadze, gdzie stworzono nowe normy, nowe reguły prowadzenia wojny. Organizacje pozarządowe brały udział w tych spotkaniach, na przykład Czerwony Krzyż brał udział w tych spotkaniach, tym niemniej Rosja uczestniczy w tej wojnie. Między 1901-1907 rokiem rozpoczyna się wojna rosyjsko-japońska. Była to próba rozwiązania problemów wewnętrznych w trakcie wojny i następnie nastąpiła reakcja rewolucyjna w społeczeństwie. Mobilizacja przy pomocy wroga zewnętrznego doprowadziła do rewolucji wewnątrz kraju. I ten sam reżim wynalazł wroga wewnętrznego, gdy były prowadzone pogromy przy wsparciu policji. Mówię jednak w tej chwili o tym, że jest pewne napięcie między wewnętrznym a zewnętrznym. Pierwsza wojna światowa, typowe dla niej było to, że ona pokazała odejście od norm, że reguły gry nie działają. Nie było już tej estetyki. Wojna XIX stulecia była piękna i przerodziła się w coś odrażającego. Wzrosła liczba ofiar, co przekroczyło wszelkie najśmielsze oczekiwania. Pierwsza wojna światowa to przejście od norm do walki podziemnej, partyzanckiej. I pomysł Lenina jest taki, że każde środki są dobre w walce z wrogiem. Możesz korzystać z praw, korzystaj z nich. Nie możesz, rezygnuj z tych praw. Więc doszło do tego pęknięcia. Nie mówię oczywiście, że nie było wtedy propagandy wewnętrznej i że siły polityczne w ramach imperium budowały swój własny projekt uwolnienia narodowego, że były tutaj zniekształcenia moralne.
Odpowiem na pytania dotyczące racjonalizmu. Czy władze rozumieją jakby z punktu widzenia racjonalności, pozytywy, negatywy i tak dalej, dlaczego to się wszystko dzieje? Każdy u nas ma pewien horyzont planowania. Cała tragedia tej sytuacji polega na tym, że władza na początku nie miała żadnych długofalowych celów ani trendów. Polityka władzy rosyjskiej, również w sferze gospodarczej, samorządu terytorialnego, w miejscowej polityce jest związana z reagowaniem na koniunkturę. Jeżeli do dzisiaj nie rozwiążemy bieżącego problemu, jutro już nas nie będzie. Nie jest ważne, że w ten sposób niszczymy gospodarkę, niszczymy nasz kraj. To po prostu są te konieczne ofiary. Można tak powiedzieć. Problem polega na tym, że nie ma żadnej strategii, jest tylko taktyka i próby zachowania władzy za każdą cenę. I to jest właśnie filozofia władzy rosyjskiej, dlatego możliwe są tego typu decyzje, tego typu pesymistyczne scenariusze, o których tutaj mówimy, dlatego że analizujemy to, co władze zrobią w warunkach takich, że nie będzie scenariuszy pozytywnych, będą tylko negatywne. Pytanie jest tylko, w którą stronę ta negatywność się skieruje. Więc dlatego mówimy o możliwości nowej wojny z krajów nadbałtyckich albo o nasileniu wewnętrznych represji, ponieważ władza musi w jakiś sposób znaleźć pewien plan czy pewien system wyjścia z tej pułapki wewnętrznej, żeby uniknąć tych masowych pogromów czy ewentualnie represji wewnętrznej. I pytanie jest, czy w ogóle jest jakakolwiek możliwość, żeby tego uniknąć. Jeżeli chodzi o rankingi, i tutaj Państwo mówili o wyjazdach do Rosji, jak ludzie tam reagują na Polaków. Mamy oczywiście silną mitologizację socjologii. Socjologia to jest ta propaganda, która dotyka ludzi codziennie. Mamy na przykład tutaj jakiś sondaż socjologiczny i nasza propaganda go wykorzystuje. Na przykład w sondażu mówi jest o tym, że ranking Putina wynosi poparcie 54, a jeżeli wiemy, jak to lepiej w inny sposób uwzględnić, to wtedy to jest 84. I mamy na przykład nie Rosjanie w liczbie 84% są zgodni, ale na przykład część ludzi na przykład odmówiła udzielenia odpowiedzi na pytanie i procentuje się po innej bazie i nagle okazuje się, że 86% popiera Putina. To są tylko ci, którzy w ogóle udzielili odpowiedzi na to pytanie. Kiedy mamy rozmowy o wrogach, o piątej kolumnie, jeżeli nawet prasa liberalna w ten sposób o tym pisze i na przykład ciągle jest problem w tym, że jakiegoś profesora zwolniono za niewłaściwą postawę albo dziennikarza, więc mówi się po prostu o tym, że nieprawidłowa postawa czy poglądy są czymś niebezpiecznym. Przywołujemy tutaj te schematy z czasów radzieckich. Więc mamy to, że komuś się nie podoba władza. Ludzie oczywiście mają metody samoratowania się, czy w jakiegoś instynktu samo zachowawczego. Jeżeli na przykład spotkamy kiboli na ulicy, to nie będziemy przecież się z nimi bić, tylko będziemy albo uciekać, albo starać się, żeby nas nie widzieli. Oczywiście ktoś może rozumieć, na czym polega propaganda. Nie ma żadnej innej siły. Ludzie się bronią, ludzie wykazują instynkt samozachowawczy. Tak samo jak było w czasach radzieckich. Podwójne standardy, kłamanie i tak dalej. To się dzieje w regionach. Mamy taką schizofrenię. Ludzie wszystko rozumieją i oczywiście jest pewne stanowisko, którego nie należy przyjmować, ponieważ jeżeli ktoś wykaże tego typu stanowisko i poglądy, to wtedy może stracić pracę, stracić karierę i tak dalej. I dlatego USA i dlaczego i Europa? Wszystko to jest zrozumiałe. Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych mamy bardzo mały wolumen handlu, obrotów handlowych, i dlatego poziom ryzyka jest stosunkowo mały, dlatego symbolizujemy USA w propagandzie, ale z drugiej strony Europa jest głównym partnerem handlowym i tutaj pewnych granic nie można przekraczać. Dlatego propagandyści, którzy na początku zamawiali tę muzykę, powiedzmy, doskonale to rozumieli. Ja chciałabym nawiązać do tego, co powiedział Aleksander i powiem, że nie można zapomnieć tego, co było napisane wcześniej. Reaguję na to, co usłyszałam od Aleksandra Kiniewa, przynajmniej dzisiaj. Mam tutaj pewne pytanie, po co? Po co władza rosyjska, żeby zrobić jeden krok, musi tak tańczyć przed forum odalisek. Dlaczego i po co ta rosyjska władza ma takie wysiłki schizofreniczne tylko po to, żeby coś elementarnego, prostego osiągnąć? Myślę, że w tym przypadku nie uwzględniamy pewnych programowych założeń tej władzy, które są wewnętrzne dla reżimu putinowskiego od samego początku, a mianowicie było to związane z tym, że obecnie jest zupełnie oczywiste w przemówieniach Putina, że Putin mówi, że Rosja nigdy nie odda Krymu, że Rosja nigdy nie była przez nikogo pokonana i tak dalej. To jeszcze było wcześniej, jak w 2011-2012 roku na Pokłonnej Górze zbierali się aktywiści, to była kampania przedwyborcza i były takie frazy Rosja na zawsze. Jest to taki element, którego my nie dostrzegamy. Rosja na zawsze to był taki element, takie hasło konstruktywne dla Putina, ale ciągle mówimy o tych negatywnych rzeczach, o tych rzeczach związanych z etyką negacji, etyką zaprzeczania, ale tutaj jest pewien proces twórczy, pewien proces kreatywny i takie twierdzenie, że jest Rosja, ostatecznego rozstrzygnięcia nie ma, jak Rosja się formułowała na przestrzeni czasu. I bardzo ważny element polega na tym, że dla Putina cała jego aktywność jest aktywnością wyzwoleńczą. Również działalność narodowa w czasie II wojny światowej to była działalność wyzwoleńcza, wyzwolenie samych siebie, wyzwolenie Europy, wyzwolenie świata. W tej chwili też mamy taką działalność wyzwoleńczą już w aspekcie metafizycznym, takie wieczne wyobrażenie o Rosji, wieczna walka z siłami zła i dlatego narodowa, nacjonalistyczna aktywność to jest właśnie pokazanie tego aspektu. Walczymy na Ukrainie z tymi, którzy nie są do nas podobni, a również chcemy wybronić tych, którzy są do nas podobni, nie tylko na Ukrainie, ale również w innym. I to jest ta teza Putina. My jesteśmy tacy jak oni, my ich kochamy, my ich lubimy. Nie jest to tylko zaprzeczenie czy negowanie, ale jest pewna maksyma oparta na miłości, na przyjaźni, na podobieństwie. Tak więc jest to dosyć skomplikowany fenomen, który ma element negacji, ma element histerii, element decydowania za innych, co jest dobrego, co jest ważniejszą, najważniejszą wartością dla Europy i dla świata. I również wyzwolenie od grzeszności. To jest to, co mówił święty Augustyn czy święty Paweł. Mamy to miasto ziemskie i miasto niebiańskie, czy mieszkanie na ziemi, mieszkanie w niebie, to żeby powstała inna, druga Rosja. Ale myślę, że jest to niezwykła rzecz, a mianowicie mamy takie wyobrażenie o zupełnie innym świecie. Mamy w audycji Echo Moskwy wystąpienia dwóch dziennikarzy, którzy mówią o tym, że jeżeli wyznajemy prawidłowe wartości, to wtedy fortuna nam sprzyja. I chodzi o to, że jeżeli znowu idziemy ze świeżymi siłami, możemy liczyć na sukces, bez względu na to, co będzie później. To jest niezwykle interesujące. Ale nie mogę się zgodzić z tym, że jest bardzo dużo negatywizmu i dużo takich mimicznych, mimikrowych gier. Myślę, że w kartograficznym porządku musimy to, na to spojrzeć. Mamy tutaj decyzję Putina, co jest lepsze, co jest ważniejszą wartością. W tym również chodzi o Europę.
No, może być nie po porządku.
Być może nie w tej kolejności, ale jeśli chodzi o Europę, to stosunek wobec Europy jest jak gdyby najgorszy, nawet od czasów wojny gruzińskiej, wytłumaczę. Dlatego, że po pierwsze, i tutaj jeśli chodzi o Białoruś, to też jest istotne, dla większości Rosjan nie prowadzimy wojny z Ukrainą. Tak naprawdę zabraliśmy Kreml, i ludność to jakoś tam wytrzyma, ale wojny nie ma. Po prostu pomagamy. Pomagamy ludności rosyjskojęzycznej, bronimy przeciwko faszystom i tak dalej. Czyli Rosja nie ingeruje. Gdy zadajemy pytanie, czy są wojska, mówią, że nie, ale szczerze mówiąc tak. Jeśli chodzi o grupy fokusowe, to wtedy słyszymy taką odpowiedź. Nie zgodziłbym się z tym, co mówił Aleksander. Nie cieszyłbym się z powodu tego, że reżim nie jest wspierany, jest wspierany. Widzimy tak naprawdę, że ludzie tłumaczą 20% tego poparcia. I jeśli chodzi o grupy fokusowe, to mówią, że nie popieram Putina, ale to, co robi na Ukrainie, bardzo dobrze. Dobrze to robi. Teraz jeśli chodzi o dwa podstawowe problemy, w odniesieniu do których zmienia się zachowanie respondentów, którzy biorą udział w grupach fokusowych. Ktoś, kto nazywa się siebie członkiem opozycji, ktoś, kto wspiera władzę, czyli mamy różne punkty widzenia. Gdy mówimy o Stanach Zjednoczonych i migrantach, to mają pianę na ustach, to ich tak rozzłaszcza. Więc jeśli chodzi o utratę statusu wielkiego imperium, to jest trauma i władza teraz powróciła do tego, być może przypadkowo, częściowo. Jest taki efekt i władza nawet się nie spodziewała, że to będzie tak duży efekt, ale to, że jest to zaplanowana polityka, to jest tak, dwa ośrodki sondażu prowadzą badania na rzecz władzy. Władza dokładnie wie, czego się boi społeczeństwo, zna wyniki tych sondaży, tych dwóch ośrodków i są te wyniki wykorzystywane w sposób niezwykle umiejętny, jeśli chodzi o cenę wojny. Owszem, jeśli chodzi o informacje na temat ofiar wśród rosyjskich żołnierzy czy ochotników, raczej to są ochotnicy, ale być może są to żołnierze, jak tłumaczy sobie społeczeństwo, gdy odczuwamy wynik sankcji również. Liczba osób, które odpowiadają, że być może trzeba się zwijać, kończyć te działania, może trzeba doprowadzić do pokoju, ale większość nadal mówi, że trzeba kontynuować te kontrsankcje, ponieważ my cierpimy, ale Zachód niech również cierpi. Na złość będziemy kontynuować te sankcje przeciwko Zachodowi. Jeszcze chciałem coś powiedzieć, ale straciłem wątek. Dziękuję. Chciałbym dodać kilka słów. na temat USA oraz Europy. Od razu zacytuję, to jest dzisiejszy artykuł w gazecie Wiadomości. Jest to artykuł na temat tego, jak Stany Zjednoczone chcą nas pokonać. Dłuższe naruszenie prawa międzynarodowego i atmosfera histerii są potrzebne Stanom Zjednoczonym, by w końcu doprowadzić nie do dobrej przyszłości Ukrainy, aby doprowadzić do porozumienia z Unią Europejską i Unia Europejska będzie odgrywała rolę młodszego brata. I to chcieliśmy właśnie udowodnić. Tak naprawdę jest Europa, jest samodzielnym graczem i partnerem Rosji. Dopóki jest rozdźwięk między Stanami Zjednoczonymi a Europą. I to było takie polityczne podejście. Dotyczyło to wojny w Iraku między innymi, gdy Kreml rozgrywał Zachód. Na razie nie udało się tego zrobić i to bardzo zdziwiło Kreml, gdy nie udało się podzielić USA i Europę, ponieważ Niemcy postanowiły zachowywać się zupełnie inaczej, nie tak jak Schröder, Angela Merkel zachowała się zupełnie inaczej i to zdziwiło Kreml. Kolejne bardzo istotne pytanie, niestety nie mam na to pytanie dobrej odpowiedzi, dlaczego wszyscy ufają temu, dlaczego wierzą w to. Próbujemy zadawać to pytanie sobie i dobrze jest rozumieć, że te osoby, decydenci na Kremlu, ich obraz świata nie bardzo się różni. Są manipulatorzy, którzy wszystkim rządzą, tworzą obraz tego, że USA jest naszym wrogiem. To jest zbudowane na jakiejś bazie. Nie tylko chodzi o media i telewizję i obrazki w telewizji. Możemy po prostu wyłączyć telewizję. USA jest organiczną częścią życia społeczeństwa rosyjskiego i polega to na nienawiści wobec USA, więc Putin wykorzystuje to i to jest tworzenie pewnego obrazu. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego najłatwiejsze podejście, najprostsze odpowiedzi w ramach teorii spiskowych, takie konstrukcje polityczne, społeczne i gospodarcze stają się dominującymi obrazami w świadomości społecznej? Dlaczego jest to możliwe w tak łatwy sposób? I trzeba znaleźć odpowiedź na to pytanie. Prawdopodobnie jest to związane z tym, że osoby w wieku 50-60 lat tworzą tego typu politykę i trzeba wrócić do lat 70., gdy kształtowano tego typu podejścia i mity na temat wykształconego społeczeństwa obywatelskiego są trochę przesadzone. Dziękuję bardzo.
Myślę, że był to pasjonujący wielogłos i dziękuję Państwu za aktywny udział w dyskusji. Zaprosimy Państwa na pewno w innym składzie naszych gości, ale w każdym razie będziemy kontynuowali tradycję tego klubu polsko-rosyjskiego i również spotkań z szerszą publicznością. Dziękuję Państwu bardzo.